Rozpoczynam rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Temat wokół mediów publicznych i ustawy medialnej, a ten temat podejmujemy z panią poseł Barbarą Bubulą oraz z panem redaktorem Grzegorzem Kościńskim, który jest dziennikarzem niezależnym. Witamy tym razem w studiu Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy również.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Wokół mediów publicznych, ustawy medialnej, pierwsza nasza część to rozmowy niedokończone od 18.15 do 19.25. Już wiele spraw powiedzieliśmy, natomiast wiadomą rzeczą jest, że przybyli nowi słuchacze, ci, którzy dopiero rozpoczynają słuchanie Radia Maryja i chcą ten temat, powiedzmy, zgłębić od samego początku, zatem proszę Państwa o przypomnienie głównych punktów naszej pierwszej części tego wszystkiego, co się tyczy ogólnej sytuacji mediów, jak Państwo to oceniacie. Kolejne pytanie, no to związane z nową ustawą medialną i tym, co to znaczy, że media będą miały charakter narodowy, że będą to nie media publiczne, lecz media narodowe. No i z tym związane takie pytania jak niezależność mediów, czy kolejna władza, nowa bądź ta sama, ale w nowych już realiach, czy po nowych wyborach, czy będzie mogła dokonywać takich zmian, jak teraz tego dokonują nowe władze państwowe z nowymi władzami w mediach publicznych. I wciąż nie milkną pytania, i to jest już, można powiedzieć, na tę część. W pierwszej części o tym nie zdążyliśmy porozmawiać. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ państwowy, który za niedługo ma złożyć sprawozdanie, no ale też w jakim charakterze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie służyć, w jaki sposób będzie służyć przestrzeni medialnej w naszej ojczyźnie, tej przestrzeni związanej z pełnieniem misji publicznej bądź wypełnianiem koncesji z treściami, które są prezentowane na antenach radia, telewizji. Zamieniamy się w słuch, prosimy bardzo.
Ten zakres tematów, który ojciec roztoczył przed nami i przed słuchaczami, jest rzeczywiście ogromny. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj po raz kolejny gościć w Toruniu i o tych sprawach z wszystkimi słuchaczami rozmawiać i że możemy zrobić to w towarzystwie pana redaktora Grzegorza Kościńskiego, który wiele lat spędził w pracy w Telewizji Polskiej i który ma okazję również spoza naszych granic, bo przebywa od wielu lat we Francji, obserwować to, w jaki sposób tamte media reprezentują interes narodowy, czy to francuski, czy to niemiecki, bo to jest pogranicze francusko-niemieckie. I myślę, że z tej perspektywy warto się zastanowić w przeddzień, w wigilię rocznicy smoleńskiej o tym, jak bardzo ważne jest, aby polski naród i państwo polskie miały silne narodowe media i aby Polacy byli pod tym względem takim narodem, który nie w nieskrępowany sposób może wzmacniać swoją wspólnotę, używając do tego najnowocześniejszych środków technicznych, w tym przypadku telewizji, radia, internetu. I praca nad tym rzeczywiście jest pracą bardzo trudną, ale niezbędną, ponieważ dopiero w takich okolicznościach będzie możliwe nie tylko dokonanie dobrej zmiany we wszystkich sprawach społecznych i również duchowych w naszym kraju, ale również wzmocnienie ich na przyszłość i zbudowanie ich na o wiele lepszym, mocniejszym fundamencie, bo dopiero wtedy, kiedy jest możliwość dialogu pomiędzy wszystkimi Polakami i kreowanie czy tworzenie takiej prawdziwej wspólnoty, która będzie również promieniowała najlepszymi wartościami na zewnątrz i podnosiła poziom swojej duchowej wartości narodowej, to dopiero wtedy będzie można na tym fundamencie dobrze budować i sprawy ekonomiczne, i sprawy społeczne w naszym kraju. Dlatego tak ważne jest to, żeby przez Sejm nie tylko została przegłosowana ta duża zmiana ustawy medialnej, ale również, żeby, co za tym idzie, szło i zrozumienie, i wsparcie społeczne dla tej zmiany, bo dopiero taka telewizja polska, takie polskie radio, które będzie miało za sobą mądrych, myślących Polaków, tak jak to się dzieje z rodziną Radia Maryja, która wspiera istnienie tego katolickiego medium, tego głosu katolików w naszym kraju, tak samo wokół spraw telewizji polskiej powinni się Polacy, czy Polskiego Radia, powinni się Polacy jednoczyć, tak aby nie tylko wzmacniać siłę tego głosu wspólnego, ale również w tym mówieniu uczestniczyć, bo w tym pokładam wielką nadzieję dotyczącą zmiany realizacji misji przez Telewizję Polską i Polskie Radio. To się już oczywiście zaczęło zmieniać przy pomocy tej małej zmiany ustawy medialnej, która miała miejsce w przeddzień Sylwestra zeszłego roku i dzięki czemu prezesem TVP został pan Jacek Kurski i doszło już do istotnych zmian w zakresie programów informacyjnych i publicystycznych, ale chcemy także, żeby to zostało wzmocnione również umocnieniem finansowym tej telewizji, żeby nie była żebraczką, która będzie zabiegać o pieniądze możnych tego świata i przez to ograniczać wolność słowa i wolność mówienia. I takie są cele, które przyświecają tym zmianom, które w zakresie mediów prowadzimy. I myślę, że do tematów, o których ojciec wspomniał później, czyli sprawy zmiany Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeszcze za chwilkę wrócimy, ale myślę, że warto to, o czym mówię, również udokumentować tym doświadczeniem pana redaktora Grzegorza Kościńskiego w spojrzeniu spoza naszych granic i z tym marzeniu o wielkiej, dobrej telewizji polskiej, które towarzyszyło wielu ludziom z jego środowiska, bo wiemy o tym dobrze, jak wielu ludzi, którzy znają się na telewizji, którzy potrafią robić dobre programy telewizyjne w naszym kraju, którzy są dobrymi rzemieślnikami i artystami, umiejącymi kręcić filmy, przeprowadzać wywiady, całą tę wielką pracę dziennikarską wykonywać dobrze. I to środowisko utalentowanych ludzi było do tej pory w Polsce bardzo mocno zablokowane poprzez fakt właśnie takiego pozbawienia nas dobrych mediów publicznych, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich 20 kilku latach.
Bardzo gorąco dziękuję. Pani poseł Barbara Bubula i redaktor Grzegorz Kościński.
Trzeba by zadać sobie pytanie, komu potrzebne są media publiczne, komu potrzebna jest telewizja publiczna? Otóż myślę, że odpowiedź jest łatwa. Obywatelom, rodakom, tym wszystkim, którzy są zainteresowani kontaktem z medium o pewnych wartościach. Albowiem właśnie media publiczne, telewizja publiczna wypełnia misje, do której realizacji nie są powołane media komercyjne. Po prostu tu jest, ja przypomnę, bardzo łatwe rozdzielenie. Media komercyjne, właściwie ich celem jest zarabianie pieniędzy. Natomiast celem mediów publicznych, telewizji publicznej jest realizowanie misji. I kiedy obserwuję, jak to robią na przykład Niemcy w obrębie swojej telewizji publicznej, która stoi na bardzo wysokim poziomie, dla mnie jest to modelowa telewizja, czyli CDF, Zweite Deutsche Fernsehen, ARD, to jestem pełen podziwu. Jednocześnie podobna sytuacja jest we Francji. Tamtejsza France Télévision, skupiająca w sobie wiele anten, bo to jest France 2, antena ogólnopolska, France 3, antena regionalna, czwórka, piątka, TV5, subwencjonowana przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Francuzi także realizują misję, robią to bardzo dobrze. No, warto byłoby nie sposób nie wspomnieć o telewizji BBC, ale to jest właściwie rzecz szerzej znana niż ten przykład tu przeze mnie przytoczony, czyli telewizji francuskiej, niemieckiej. Trzeba uświadomić sobie, że Polska, wstępując w struktury Unii Europejskiej, także rząd polski zadeklarował, że będzie rozwijał media publiczne, że będzie realizował misję. To są zaledwie dwa dokumenty. Traktat rzymski, zmieniony przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego z roku 97 oraz konwencja o telewizji bez granic. Bardzo, że tak powiem, proste prawodawstwo, natomiast zobowiązania, które w moim odczuciu nie zawsze były realizowane, bo nawet w dokumencie z 2007 roku Rada Europy przypomina, że mediom publicznym należy zagwarantować bezpieczne i stabilne finansowanie jako warunek ich niezależności. Ta telewizja, o której my mówimy, była po części już kiedyś tutaj w Polsce realizowana. Ja nie mówię o sferze, powiedzmy, treści. Natomiast kiedy zacząłem pracować w telewizji w 1986 roku, pracując nieprzerwanie najpierw w pierwszym okresie przez 15 lat, później była krótka przerwa, w obrębie całej struktury telewizji polskiej realizowane były przeróżne gatunki i rodzaje programów. To była bardzo bogata oferta, na którą składały się zarówno teatry, muzyka, muzyka rozrywkowa, muzyka poważna, klasyczna, teatry dla dzieci, znakomite dokumenty, programy historyczne, edukacyjne, kulturalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z biegiem czasu my, fachowcy od telewizji, koledzy, którzy się zajmowali programami w ramach pracy w Telewizji Polskiej, mieliśmy wrażenie, że telewizja zupełnie odeszła od takiego modelu na korzyść programów politycznych, na korzyść tego, co nazywamy soap opera, czyli takie seriale skierowane do publiczności. Po co? Dlatego, że zaczęła gonić za tak zwaną, brzydkie słowo, oglądalnością. A przecież to nie oglądalność powinna być wyznacznikiem mediów publicznych, ale właśnie misja. Co my rozumiemy przez słowo misja? Rozumiemy programy, które reprezentują jakąś wartość. Programy, które pozwalają widzom na kontakt z tą wielką kulturą. Być może nie zawsze, nie wszędzie dostępną. Programy, które gwarantują opis naszych czasów. To, że będzie tak duża różnorodność, w ramach której znajdą się i sprawy problematyczne, i sprawy zwykłych ludzi, i portrety, dokumenty dotyczące wielkich artystów. Jest to, co ja w rozmowach z kolegami nazywam zapisywanie naszego czasu. My mamy wrażenie, twórcy, że przestaliśmy zapisywać nasz czas. Powstała jakaś luka. Ludzie odchodzą i po prostu trudno ich zastąpić. A powinny być filmy, dokumenty, dlatego, że tak właśnie pracowaliśmy kiedyś przez wiele lat, owocując w sposób bardzo udany, znakomitymi emisjami. I tak samo dzisiaj robią, realizują programy nasi koledzy w Niemczech, w telewizji publicznej, nasi koledzy w Wielkiej Brytanii, nasi koledzy we Francji. Pewnie także w innych krajach. Nie znam telewizji w całej Europie. To są te trzy przykłady, które są mi w miarę bliskie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, telewizja komercyjna, która posiłkuje się prawami rynkowymi, jest bardziej zobowiązana do tego, żeby sprzyjać gustom szerokiej publiczności, ponieważ musi dbać o oglądalność, musi mieć wyniki finansowe, które idą w ślad za tym, co reklamodawcy dają. Więc te sprawy nie są wcale tak bardzo skomplikowane, jakby się z pozoru wydawało. Dlatego ja ja w pełni rozumiem dążenia wielu i polityków, i zwykłych ludzi do tego, żeby nastąpiła wreszcie konkretna zmiana w obrębie telewizji publicznej i mediów publicznych w Polsce. Dlatego, że trzeba odblokować pewien ogromny potencjał, który drzemie w twórcach, a przede wszystkim trzeba dać, mówiąc brzydko, ofertę programową taką, która wzbudzi u ludzi, wzbudzi w społeczeństwie aspiracje. Niechżeż to będzie także produkcja o charakterze narodowym, historycznym. Niemcy to robią, tego się nie wstydzą. Nie są poprzez to w żaden sposób mniej europejscy. Pozostając bardzo narodowi w ogromnej sferze swoich programów, wcale nie przestają być europejscy. Dlatego myślę, że to jest bardzo dobra droga i mam nadzieję, że teraz podjęta będzie przez obecny rząd właśnie realizowana.
Ale panie redaktorze, jeżeli telewizja czy media aspirują do tego, by zdobyć reklamę, czyli zdobyć środki, to wtedy reklamie się podporządkowują i najlepsza zabawa to ta zabawa promowana przez reklamodawcę, który na przykład sprzedaje proszek do prania, gdy dzieci bawią się, brudząc swoje ubrania od stóp po czubek głowy, łącznie z pomponem na czapce. Jeżeli to będzie producent farby, no to będzie zadowolony, gdy telewizja będzie wychowywać, promować i aspiracje w zabawie dzieci będą sięgać tak wysoko, jak sięgają ich dłonie w malowaniu, brudzeniu ścian, podłogi itd., itd. Więc to, co pan mówi, jak najbardziej wpisuje się w to, co proponuje telewizja uzależniona od reklamy, czyli uzależniona od sponsora. W pierwszej części pan używał takiego przykładu, albo to mówiła pani poseł na przykładzie pańskiego doświadczenia, mianowicie, że jeżeli przychodziło się do wydawcy z ciekawym tematem, scenariuszem, pytanie brzmiało, czy masz na to sponsora? No, nie mam sponsora, bo jestem za czystością przestrzeni, w której żyję i chcę dbać o zabawy, promować czystość i ład i porządek. No, a tutaj żaden proszek nie chce mnie reklamować, ani żadna fabryka od posadzek, od terakoty, od farby czy też lakieru.
Myślę, że dotknął ojciec prowadzący sedna problemu. To, co powiedziałem przed chwilą, że w 2007 roku Rada Europejska zwróciła uwagę na sposób finansowania i na to, że trzeba stworzyć taki system, który zapewni mediom publicznym bezpieczne, stabilne finansowanie, bo jest to warunek ich niezależności. Sięgnę do przykładu francuskiego. Przez wiele lat we Francji 3/4 dochodów pochodziły z abonamentu, a 30% z reklam. W celu ściągania abonamentu stworzono ogromną strukturę, która pożerała wielkie środki. Na początku lat 2000, konkretnie w 2002 roku, ogłoszono publiczną debatę, w ślad za którą parlament zdecydował, że zmieni tą instytucję i że zmieni sposób ściągania abonamentu. Przyłączył la redevance audiovisuelle, czyli abonament telewizyjny, włączył do systemu podatkowego. Konkretnie jest to włączone we Francji do tak zwanych podatków taxe d'habitation, podatków lokalowych, co spowodowało, że te 16% obywateli, którzy próbowali nie płacić tych opłat, nie mają szans uniknąć płacenia. Abonament telewizyjny jest ściągany w 100%, a struktura budżetu, który w latach na przykład 2012-14 wynosił 2,8 miliarda euro. To jest, to był budżet telewizji France Télévision, telewizji francuskiej, telewizji radia francuskiego. Struktura wygląda dzisiaj w ten sposób, że 89% pieniędzy pochodzi z tak zwanego abonamentu, a 11% z różnych innych subwencji. Czyli to jest tak zwany parrainage, czyli subwencjonowanie programu. Jest tam jakiś procent programów, na które rząd specjalnie wykłada pieniądze. No i są tam reklamy, ale widzicie Państwo, 89% abonament radiowo-telewizyjny i 11% reklamy. I co to zapewnia? A to zapewnia, że nie trzeba gonić za tak zwaną oglądalnością, że nie trzeba sprzyjać gustom wszelkiej publiczności, że nie trzeba szukać wspomnianego przez ojca proszku do prania czy jakiegoś innego produktu, żeby go użyć jako product placement albo w innej formie, na przykład reklamy, ponieważ mamy stabilne media i możemy się skupić na stronie merytorycznej. Wiecie Państwo, ile Francuzi wydają dziennie na produkcję telewizyjno-filmową? 1 000 000 euro. Ale telewizja francuska jest partnerem większości bardzo dobrych produkcji kinowych, subwencjonuje teatry, a przede wszystkim dba o to, żeby, to co powiedziałem na początku, w ramach wszystkich swoich anten realizować misję. I dlatego właśnie w moim odczuciu kwestia finansowania mediów jest tak bardzo istotna. W Niemczech jest troszeczkę inny system, tam zawsze był system tak zwany mieszany, który ja uważam, że też nie jest zły, oparty i o reklamy, i o Rundfunkgebühren, czyli rodzaj abonamentu, z tym, że Niemcy oczywiście bardzo skutecznie potrafią ściągać ten abonament i to się także u nich sprawdza. Więc myślę, że są, nie musimy powielać z Europy tych rzeczy, które nie do końca są dobre, korzystne, sprawdzone. Natomiast są w ramach rozwiązań europejskich bardzo ciekawe rozwiązania modelowe. Dlaczego nie sięgać po nie?
Ja myślę, że warto przy tej okazji zastanowić się, jak w ogóle media o charakterze publicznym funkcjonują w dojrzałych demokracjach, w tych państwach, które przemyślały sobie dobrze swój system funkcjonowania państwa, jego suwerenności w dzisiejszym świecie. Tam to jest system wzmacniania niezależności, niepodległości danego państwa. U nas na początku lat 90. albo celowo, albo poprzez jakieś zaniedbanie doszło do sytuacji, w której przestano uznawać telewizję polską i polskie radio jako system wzmacniania naszej suwerenności i niepodległości. I myślę, że na 2 lata przed rocznicą, okrągłą rocznicą niepodległości Polski, tej odzyskanej w roku 1918, warto się zastanowić, jak bardzo nasza suwerenność i niepodległość zależy również od posiadania własnych silnych narodowych mediów. Bo to jest element, który powinien mieć funkcję wzmacniającą istnienie niezależnego państwa, również w ten sposób, że oddziałuje na inne narody i inne państwa. Przecież taką rolę spełnia zarówno telewizja BBC, czyli telewizja brytyjska, taką rolę spełnia telewizja francuska, taką rolę spełnia telewizja niemiecka. Myślę, że znaleźlibyśmy jeszcze wiele przykładów z Europy i świata, że taką rolę mediom w sposób bardzo określony i ścisły się przypisuje. Właśnie po to, żeby ten naród mógł swoją wartość, swoją godność, swoją siłę wewnętrzną pokazywać jako coś cennego wobec całego świata. Dzisiaj na pogrzebie świętej pamięci posła Artura Górskiego ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz przytoczył piękne słowa Gilberta Chestertona, wielkiego pisarza angielskiego, o Polsce. Dlaczego ten wielki przyjaciel Polski, wielki brytyjski przyjaciel Polski tak się Polską zafascynował? Powiedział, że dla niego Polska to jest synonim narodu, w którym uobecnia się obecniają się dwie cechy, wielkoduszność i męstwo. Czyli widzimy, że jest bardzo ważne, jak się te najważniejsze wartości rozprzestrzeniają w Europie. Jeśli Chesterton wiele lat temu tak odczytywał Polskę, to dlatego, że taki wizerunek Polski do niego dotarł przy pomocy polskiej kultury, przy pomocy kontaktu z wielkimi Polakami, przy pomocy lektury wielkich dzieł. I w dzisiejszym świecie właśnie takie przesłanie o tym, co jest najważniejsze, co jest wartościowe w Polsce i co Polska sobą reprezentuje, może być w świetny sposób prezentowane przy pomocy telewizji, przy pomocy twórczości wideo, przy pomocy filmu. I to chcielibyśmy bardzo wzmocnić, żeby tego rodzaju role również media narodowe, które są własnością całego społeczeństwa, całego narodu, spełniały.
Misja to obok różnorodności także, wzmacniania aspektu narodowego, obrona języka, misja edukacyjna i rola kulturotwórcza. To są tak proste rzeczy realizowane, tak jak ja oglądam właśnie obce telewizje, w tak znakomity, profesjonalnie zrealizowany sposób.
Dziś rozmawiamy o mediach publicznych i o nowej ustawie medialnej. Przed chwileczką słyszeliśmy tak wiele słów bardzo słusznych o tym, co uczynić albo co należy zrobić, jak zagwarantować, by media miały niezależność, publiczne media, niezależność tę finansową, a jednocześnie by służyły temu, co narodowe, czyli służyły rozwojowi naszego społeczeństwa, też przynosiły i rozpowszechniały polską, powiedzmy, wielkoduszność i to męstwo, o którym mówił Chesterton. Natomiast oprócz tej niezależności finansowej, oprócz tych wartości, które powinny znaleźć swoje miejsce w mediach, musimy zapytać o taką niezależność polityczną, ponieważ wiemy doskonale, że jeżeli media będą podporządkowane jakiejkolwiek sile zewnętrznej, czy to będzie siła biznesowa, czy to będzie siła ideologiczna, czy polityczna, wcześniej czy później mogą przestać służyć temu, co najistotniejsze, a mianowicie prawdzie. I to prawdzie obiektywne. I myślę tutaj bez żadnych analogii, ale do czasów współczesnych. Natomiast analiza funkcjonowania telewizji niemieckiej za czasów Goebbelsa, tym samym Hitlera, była tak podporządkowana dyktaturze politycznej, że wprowadzono nazizm niemalże w 100% i wiemy, jakie były tego skutki. Również towarzysz Stalin, który tak bardzo kochał kino i był zainteresowany mediami, wykorzystywał media właśnie w tym celu. A zatem moje pytanie, przy tych dwóch drastycznych, bardzo bez analogii do współczesności przykładach, jest pytaniem, co uczynić, by media, będąc narodowymi, niezależnymi od kapitału, czyli od dyktatu pieniądza, zwłaszcza tych, którzy chcą przedstawiać swoje idee, by media służyły ich sprawom, jak uzależnić media od prawdy, od służenia prawdzie?
To myślę wielka sprawa, żeby tak zapisać przepisy prawne i dobrać takich ludzi, którzy mają wpływ na zawartość programową takich bardzo silnych mediów narodowych, żeby do tego rodzaju złego kierunku
nie doszło. Bo jednocześnie, pani poseł, wchodząc tak w słowo, z jednej strony media mogą służyć dyktatorowi, a z drugiej strony możemy je podporządkować demokracji w taki sposób, że ogłupiona większość też nie będzie służyć prawdzie.
to wszystko najświętsze słowa, te, które ojciec mówi, bo takie niebezpieczeństwo w dzisiejszym świecie rzeczywiście istnieje. Nie ma innego sposobu na to, jak wprowadzić do zasad realizacji tej misji zasadę pluralizmu i różnorodności. I doprowadzić do tego, aby to, co dotyczy sfery ściśle politycznej i informacyjnej, do tego dołączyła się cała bardzo duża, bogata zawartość gatunkowa dotycząca innych wartości wyższych, a więc to, co jest związane z promocją kultury, również z przemyśleniami religijnymi, z pogłębianiem mądrości narodowej przez badanie i zastanawianie się nad historią, nad różnymi wypadkami, decyzjami historycznymi, które były podjęte w przeszłości. Więc całe to bogactwo, które w ramach mediów publicznych, czy narodowych, czy Telewizji Polskiej, czy Polskiego Radia miałoby szansę się realizować, jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla prawdy, bo wtedy, jeśli będzie różnorodność osób dopuszczanych do możliwości wypowiadania się, kiedy będzie takie podejście, że o sprawach ważnych staramy się rozmawiać, a nie zastępować ich jakimiś błahostkami, to wówczas jest pewnego rodzaju zabezpieczenie o charakterze treści. Natomiast do tego dodać trzeba też wychowanie zarówno dziennikarzy, jak i ludzi, którzy decydują o mediach, w duchu służby prawdzie. I takie wychowanie do dobrych mediów jest jeszcze zadaniem, które jest przed nami, bo te długie lata posuchy i braku możliwości w tym zakresie spowodowały, że powstała bardzo duża luka, zarówno u odbiorców, u widzów, słuchaczy, którzy nie spotkali się do tej pory z takim dobrym modelem mediów o charakterze publicznym czy narodowym, jak i również po stronie dziennikarzy i decydentów, którzy o zawartości treściowej tych mediów decydują, nie ma tego rodzaju formacji do tej pory dobrze przeprowadzonej. Dlatego potrzebne będą jeszcze nad tym funkcjonującym obecnie modelem dogłębne również dyskusje przed uchwaleniem ich Sejmie, a więc Rada Mediów Narodowych, której będą zasiadać ludzie nie tylko znający się na rzeczy, ale mający pogłębioną formację w zakresie oceny zawartości tych mediów. Dyskusja nad sprawozdaniami. Mamy zamiar powołać bardzo szerokie rady programowe, mające bardzo duże kompetencje, takie, które spowodują, że ocena szefa takich mediów, dyrektora, bo tak się będzie nazywała ta funkcja, będzie w pewnym sensie podporządkowana temu, co oceni 15-20 osobowa rada programowa złożona z przedstawicieli różnych stowarzyszeń, organizacji społecznych, związków zawodowych, stowarzyszeń twórców, przedstawicieli środowisk, zarówno tych, którzy dbają o sprawy społeczne, jak i tych, którzy zajmują się kulturą. Dzięki temu, mamy nadzieję, będzie tak szeroka grupa ludzi, którzy będą mieli i w głowie, i w sercu troskę o te media, że te niebezpieczeństwa, o których ojciec mówi, będą zminimalizowane, bo nie można ich oczywiście zadekretować, ich wyeliminowania całkowitego, natomiast oczywiście poprzez budowanie do ustawy, dużej ustawy medialnej, nad którą będziemy wkrótce pracować, takich mechanizmów kontroli społecznej, kontroli oddolnej, ale przez ludzi, którzy nie są przypadkowo oderwani na chwilę od swojego warsztatu pracy gdzieś i nie interesujący się mediami, ale spośród takich ludzi, którzy poświęcą się dlatego, żeby przyjrzeć się programowi, ocenić i nawet zasugerować zmiany na przyszłość.
W pewien sposób, słuchając, zatrzymałem się nad jednym sformułowaniem. Pluralizm, który jest oczywiście w demokracji jakąś ważną zasadą, pomaga nam wzajemnie ze sobą rozmawiać, szanować swoje stanowiska. Natomiast czy ten pluralizm nie doprowadzi nas do czegoś takiego, jak mieliśmy nie tak dawno do czynienia w Niemczech, zwłaszcza w Kolonii, zgwałcona kobieta przez tych, którzy przyszli jako goście, a czują się bardziej niż gospodarze, jest ta sprawa przemilczana. My pytamy się, w imię czego, i w pluralizmie stykają się ze sobą zarówno wartości katolickie, jak i genderowe, czyli mamy tych, którzy reprezentują LGBTQ i ci, którzy reprezentują dekalog. Czy wystarczy oprzeć treść medialną tylko i wyłącznie o grupę społeczną, najbardziej wnikliwie dobraną na dziś, ale w przyszłości przez różne siły, promocje danych środowisk może się okazać, że ta rada społeczna będzie zdeformowana moralnie i nie będzie żyła dekalogiem, a dekalog wiemy, że jest tą najwyższą tutaj odnośnią, myślę, że uniwersalną wręcz. Dlatego to moje pytanie jest tak bardzo wnikliwe i dzisiaj ja szanuję to, co jest powiedziane o mediach niemieckich, o mediach angielskich, o mediach francuskich, ale to odrzucenie tam dekalogu w przestrzeni publicznej, a tym samym w przestrzeni medialnej, doprowadziło do tego, że we Francji mamy promocję bardziej islamu niż katolicyzmu, z czego Francja wyrosła.
Ale ja muszę z ojcem polemizować. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia pluralizmu, do którego rzeczywiście poprzez te dwa dokumenty, Traktat Rzymski i Konwencję o Europie, o Telewizji Bez Granic, jesteśmy zobligowani. Tam są takie słowa też jak pluralizm, krytycyzm mediów, ich różnorodność. Bo w moim odczuciu, być może się mylę, to nie o pluralizm chodzi, tylko o pewien rodzaj naruszenia. Przecież to, co się w Niemczech stało w ostatnich miesiącach, to jest rodzaj jakiejś cenzury. Zresztą dla mnie jako obserwatora sceny medialnej niemieckiej jest to dużym zaskoczeniem. Jestem bardzo niemile zaskoczony, że coś takiego miało miejsce. Jestem z tym faktem zbulwersowany i śmieję się, kiedy Niemcy chcą krytykować nas za jakieś próby zmian, kiedy na własnym podwórku dochodzi u nich do takich zjawisk jak nakładanie kagańca cenzury, bo dla mnie, myślę, że tą sprawę trzeba nazwać po imieniu, ma to taki charakter. No jakżeż można nie informować społeczeństwo o niezwykle istotnych problemach, być może najistotniejszych w obecnej dekadzie, o zjawisku, z którym się nigdy nie spotykaliśmy i o czymś, co może być realnym zagrożeniem. To samo, wiem, przecież miało miejsce w Szwecji i częściowo to samo ma miejsce we Francji. Czyli po prostu nie nazywa się rzeczy po imieniu i króluje poprawność polityczna, ale w moim odczuciu absolutnie nie ma to nic wspólnego z pluralizmem. Jest to po prostu jakieś ogromne wypaczenie.
Ja myślę, że jeszcze odpowiadając na ten głos ojca dotyczący tego, na czym, na jakim fundamencie te media publiczne, narodowe budować, wydaje mi się, że musimy mieć tutaj ambicje większe i wyższe niż mają Francuzi, Niemcy czy Brytyjczycy. Owszem, możemy się wzorować na nich, jeśli chodzi o ustanowienie z nich ważnej instytucji wzmacniania państwa i wzmacniania własnej niezależności i suwerenności, bo to ma miejsce. Marka programów produkowanych przez przyrodniczych, przez Brytyjczyków, kulturalnych przez Francuzów, czy różnych form programów społecznych niemieckich jest wysoka. Natomiast my powinniśmy mieć ambicje o wiele większe i do nich zobowiązuje nas również postać świętego Jana Pawła II, który odczytywał w mediach, w środkach społecznego przekazu niesłychanie ważną siłę dla sprzymierzenia w obronie prawdy i dobra. I taką ambicję polska telewizja i polskie radio powinny mieć, żeby starać się w tej różnorodności, w tym pluralizmie podnosić Polaków w rozumieniu wartości. I to ma służyć to, że owszem, różnorodność, owszem, pluralizm, ale na pierwszym miejscu tworzenie wspólnoty, na pierwszym miejscu to, co łączy, to, co jest ważne i wartościowe w naszej tradycji i to, co możemy jako dobro, jako Polacy ponieść ku przyszłości. I są te wielkie idee, nad którymi trzeba się zastanawiać, wokół których trzeba się jednoczyć. Idea solidarności, idea miłosierdzia, zrozumienie tego, czym jest dobrze pojęte budowanie godności narodowej, godności człowieka opartej na wspaniałej tradycji. Tradycja rodziny, tradycja tego, co cementowało Polaków przez lata, myślę, że jest tą wartością, wokół której te media można budować. I wielu ludzi tego oczekuje od odnowionej telewizji polskiej i odnowionego polskiego radia, żebyśmy stawali się dzięki nim narodem lepszym, takim, który nawiązuje do swoich najlepszych tradycji.
Czyli
który
wierność temu dziedzictwu chrztu Polski.
Tak jest. I to jest bardzo ważne, że w tym czasie, kiedy mamy 1050. rocznicę chrztu, kiedy za 2 lata mamy rocznicę wielką niepodległości Polski, żebyśmy w tym czasie ten czas wykorzystali na to, aby nasze środki społecznego przekazu włączyć w to wielkie dzieło odbudowy godności narodowej i tożsamości Polaków.
Panie redaktorze, z tego, co rozumiem i tak mniemam, po wysłuchaniu pańskiej wypowiedzi, między nami nie ma polemiki, tylko jest uzupełnienie, dlatego że ja wyrażałem stanowisko, że nie wystarczy na tym pluralizmie budować. To jest niewystarczający fundament do tego, by zbudować coś trwałego, coś, co będzie służyć prawdzie Solidarności, a pan to potwierdził po prostu.
Na pewno tak. I właśnie, jeśli zapomnimy, że oprócz pluralizmu jest kwestia aspektu narodowego, obrony języka, misji edukacyjnej i tak dalej, no to będzie taki po prostu bardzo okrojony obraz. A wracam jeszcze do tych sytuacji, które mnie bardzo rozczarowały. Te sytuacje z Niemiec, te sytuacje ze Szwecji. Przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony, iż tamtejszy rząd tak dalece ingerował w pracę dziennikarzy i że w tamtych społeczeństwach tak bardzo króluje poprawność polityczna, która zakłamuje rzeczywistość. A przecież prawda was wyzwoli, jest powiedziane, a skoro my, dziennikarze, nie możemy tej prawdzie służyć, no to wszystko nie ma sensu.
Pamiętam jedną z naszych manifestacji w obronie telewizji Trwam. Tę myśl dokończę. Wcześniej zaproszę państwa jako naszych radiosłuchaczy współtworzących rozmowy niedokończone do telefonowania. Państwa spostrzeżenia, państwa pytania, jak zawsze mile widziane. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Tak dużo mówimy o prawdzie jako fundamencie, jako tej nadrzędnej zasadzie, której powinny służyć media i której powinni służyć dziennikarze. Jedna z manifestacji w obronie telewizji Trwam, za które to wszystkim dziękujemy. I jeden z redaktorów telewizji publicznej: niech ojciec zobaczy, czego dokonaliście. Tyle ludzi w obronie wolności słowa na co stwierdziliśmy, że no, panie redaktorze, to nie my. To Pan Bóg, który dał człowiekowi wolność i wcześniej czy później człowiek o tę wolność, gdy jest zniewolony, chociażby informacją, zideologizowany, będzie się upominać, czy to wolność tycząca się pragnienia wolności zewnętrznej, czy tej wewnętrznej. Człowiek w zniewolonym systemie wcześniej czy później zacznie o tę wolność walczyć i to jest zawsze nadzieją. I dziś dlatego rozmawiamy o nowej ustawie medialnej, o nowym obliczu mediów, że czujemy zniewolenie tamtych lat, tamtych systemów, tamtej władzy i patrzymy z nadzieją na to, co idzie nowe, że pomoże nam żyć w wolności, ale tej wolności, która jest powiązana z odpowiedzialnością, by służyć prawdzie. Więc wszystkie te zdania na początku rozmowy z radiosłuchaczami niech wybrzmią. Jeszcze raz wielkie podziękowanie tu pani poseł, wszystkim posłom, wszystkim osobom, dziennikarzom, samorządowcom, księżom, siostrom zakonnym, biskupom, tym wszystkim, którzy wspierali wówczas, łącznie z kardynałami, którzy wspierali walkę telewizji Trwam o miejsce na multipleksie, by był obecny ten pluralizm w przestrzeni.
Ja powiem więcej. Medialnie. Gdyby nie ta walka wtedy, zwycięska, zakończona zwycięstwem, nie byłoby możliwości odnowy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia obecnie. Dlatego, że uważam, że to był początek zrozumienia tego, że możemy dokonać czegoś wspólnie i poprawić sytuację w Polsce i że dzięki wspólnemu działaniu w dobrej sprawie nie ma czegoś takiego, co jest niemożliwe do zrealizowania przez wspólnie działających Polaków. I to dało ten impuls, który dzięki któremu teraz mamy dobre zmiany w różnych innych dziedzinach życia naszego kraju. A wracając do pierwszego pytania ojca na początku audycji, to oczywiście nie jest koniec, dlatego że ustawa o mediach narodowych, którą mamy nadzieję przeprowadzić i o ich stabilnym i dobrym finansowaniu ze składki audiowizualnej, którą też mamy nadzieję wprowadzić tymi nowymi przepisami od 1 stycznia przyszłego roku. Do tego trzeba będzie dołączyć kroki następne. Tymi następnymi krokami będzie wybór nowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ojciec wspomniał o tym, że wpłynęło do Sejmu sprawozdanie obecnego składu pod wodzą pana przewodniczącego Dworaka. To sprawozdanie ma być w niedługim czasie przez Sejm i Senat rozpatrzone. Jeśli zostanie odrzucone, wówczas po odpowiedniej reakcji pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie możliwe nawet skrócenie kadencji tej rady, która jednakowoż i tak w lecie tego roku dopłynie swojego 6-letniego końca. I to będzie też ważna zmiana dotycząca regulacji mediów wszelkiego rodzaju w naszym kraju, dlatego że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozostanie i będzie ona zajmowała się dbałością o zawartość treściową i realizowanie koncesji przez wszystkie media o charakterze komercyjnym, społecznym, które nie są mediami o charakterze publicznym, czyli nie będą należały do systemu mediów narodowych i będzie pilnowała, aby w tych mediach była i zarówno ochrona przed nadmierną reklamą, jak ochrona dzieci i młodzieży przed demoralizacją, jak wreszcie będzie rozdzielała w kolejnych decyzjach również kolejne miejsca na multipleksach radiowych i telewizyjnych, ponieważ miejsca w eterze ciągle będzie wiele do zapełnienia i bardzo ważne będą również decyzje o powołaniu tego nowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale na tym też nie koniec, dlatego że czeka nas oczywiście najpierw dyskusja, a potem decyzje dotyczące kwestii własnościowych w mediach prywatnych w Polsce i zastanowienia się choćby nad ich repolonizacją. To jest bardzo ważny temat dotyczący zwłaszcza prasy, ale również innego mediów innego charakteru i tych, które są najbardziej wyrafinowanymi, takimi z najwyższego poziomu techniki mediami elektronicznymi działającymi w internecie. I musimy się zastanowić nad tym, jakie przepisy przeciwdziałające nadmiernej koncentracji własności w tym zakresie wprowadzić. Mają takie przepisy prawie wszystkie nowoczesne kraje, ponieważ wszędzie tam dostrzega się niebezpieczeństwo przejęcia kontroli nad mediami prywatnymi, komercyjnymi przez siły, które niekoniecznie działają w interesie danego państwa i narodu. I dlatego wprowadzone są tam mechanizmy zapobiegające gromadzeniu w jednym ręku, czy to własnym, narodowym, czy obcym, tych środków przekazu, które są o charakterze komercyjnym. U nas tego rodzaju dyskusja musi się wreszcie na poważnie rozpocząć, a co więcej, ta dyskusja powinna się zakończyć również odpowiednimi zmianami w naszym prawie, aby przynajmniej w stanie obecnym, jaki mamy, wprowadzić zabezpieczenia przed ewentualnymi możliwymi zmianami własnościowymi, które byłyby groźne ze względu na suwerenność medialną, suwerenność audiowizualną naszego kraju.
Bardzo krótko, ale pamiętamy zmiany władzy w 2007 roku i wówczas też była propozycja zmiany ustawy medialnej. Wtedy rozmawialiśmy tak szeroko, też na antenie Radio Maryja i telewizji Trwam, ponieważ wówczas ta zmiana ustawy medialnej zaproponowana przez Donalda Tuska była zmianą tyczącą się misji publicznej. Ta misja publiczna była pierwsza, że bardzo okrojona, jeszcze bardziej niż to mamy dziś i już wtedy biliśmy na alarm, że mało, że media publiczne nie pełnią misji publicznej, to jeszcze ma być okrojona. I wówczas pojawił się taki dosyć ciekawy postulat, by pełnienie misji publicznej wyprowadzić poza media publiczne, czyli by misję publiczną mogły realizować media prywatne. Czy dobrze pamiętam?
Tak, ten pomysł pojawia się wciąż. I on.
Czyli to jest skok na kasę, przepraszam.
To jest tendencja, która jest modna również na Zachodzie, co myślę pan redaktor potwierdzi. I w Wielkiej Brytanii jakaś część ich abonamentu też jest w ten sposób przekierowywana do niektórych mediów prywatnych. To oczywiście jest coś, co można nazwać prywatyzacją funkcji państwa, bo w ten sposób można, że dojść do sytuacji, której możni tego świata, mając wpływ na decyzje o charakterze politycznym i budżetowym, mogą przetransferowywać pieniądze podatników do różnych prywatnych firm i w tym przypadku prywatnych mediów. Myślę, że nie tędy droga. Inna powinna być droga wspierania mediów, które mają charakter społeczny. I taką drogą jest choćby coś, co było, już pojawiło się jako projekt w Ministerstwie Kultury w poprzedniej kadencji, co zostało uśmiercone przez Platformę Obywatelską w Zalążku, czyli na przykład zwolnienie z opłat za częstotliwości radiowo-telewizyjne dla mediów takiego charakteru jak Telewizja Trwam czy Radio Maryja, ale również inne te, które nie są mediami o charakterze ściśle komercyjnym. I takie podejście, myślę, jest o wiele zdrowsze, bo ono oznacza, że jeśli jest jakieś medium, które z natury działa non-profit, czyli bez zysku, które jest nastawione wyłącznie na kultywowanie wartościowych treści, czy to religijnych, czy to kulturalnych.
A ci, którzy tworzą te media, mają rodziny, muszą z czegoś żyć, prawda?
Państwo może wspierać takie media i tak dzieje się w wielu krajach świata poprzez choćby zwolnienie z pewnych opłat, które mają charakter komercyjny.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Z kim mamy przyjemność?
Jarosław Gdańska.
Prosimy, panie Jarosławie, jesteśmy już na antenie.
Chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego, panią poseł i szczególnie pana redaktora blisko, bo z Francji, także łączy mnie dużo z tym krajem. Rodzice wrócili po wojnie do nieszczęsnej Polski, mogę powiedzieć. Ja na początku mam pytanie do pana redaktora. Czy ja mogę poza programem prosić o kontakt? Sprawa jest bardzo poważna i chciałbym poprosić. A co do mediów polskich, po wypadkach dziwnych, prawach, wykluczeniach, media obtoczyły mnie w Sądzie Gdańskim takim pierścieniem, że czułem się bezpieczny, naiwny i przeżyłem to po latach bardzo boleśnie. Halo, tak?
No, panie Jarosławie, tak. No, dziękujemy jakoś tam.
Chciałbym tylko jeszcze zapytać panią poseł, jak to jest możliwe, że, jeśli pani pozwoli, pani poseł, jak to jest możliwe, że przed wejściem do Unii Unia zgodziła się, żebyśmy wchodzili bez dekomunizacji? To jest dla mnie... Bardzo bym prosił panią poseł o odpowiedź. Jak to jest możliwe, że...
Panie Jarosławie, dziękuję za telefon. Pani poseł, jeżeli uzna za stosowne, to proszę odpowiedzieć. No. Ja apeluję do państwa, by telefony tyczyły się naszego tematu. Szkoda czasu i są inne formy skomunikowania się, czy to z panem redaktorem, czy w sprawie, o którą pan pyta, pani poseł.
No, myślę, że ta rzecz, o której pan powiedział, jest bardzo ważna, dlatego że nie możemy oczekiwać, że struktury europejskie, w ogóle cała Unia jako taka, będzie rzecznikiem tego, żeby w Polsce nastąpiła tego rodzaju zmiana o charakterze dekomunizacyjnym, dlatego że tam nie ma tego rodzaju podejścia do... Nawet jeżeli były takie historie, że nawet w strukturach NATO, czyli czegoś, co jest związane ściśle z systemem bezpieczeństwa, tolerowano niektóre elementy systemu postkomunistycznego w Polsce, no to trudno, żeby biurokratyczna struktura, jaką jest Unia Europejska, za nas dekomunizację przeprowadziła. Niestety tak się stało, że bardzo duża część polskich elit politycznych dokonała tego zaniedbania, a jednym z elementów, który uniemożliwił tę dekomunizację, była również pozbawienie nas prawdy w mediach, które mieniły się mediami publicznymi, bo ten element był amputowany ze świadomości narodowej. Nie odbyła się edukacja obywatelska z prawdziwego zdarzenia, czym jest wolność, czym jest społeczeństwo, które pozbawione jest elementów cenzury i przez to Polacy nie mogli w pełni wykorzystać swojej siły. Raczej była pedagogika wstydu, raczej bano się, przypominam sobie tego rodzaju publikacje redaktora Michnika, jakim to strasznym dla nas ideałem jest ideał wzmacniania narodowego, jak się bał tych demonów patriotyzmu. To wszystko nam wmawiano na początku lat 90. i temu służyły niestety w warstwie tej ideowej również bardzo duża część publicystyki w tych mediach głównego nurtu. I tak się niestety stało, że pozbawiając się prawdy w mediach, pozbawieni zostaliśmy również możliwości jasnego decydowania o naszym kraju, o prywatyzacji, o wzmocnieniu naszej obronności, o wszystkich tych tematach, które teraz z takim mozołem po 20 kilku latach musimy od nowa praktycznie zaczynać w kraju, który odzyskał przynajmniej część swojej suwerenności.
Czasem się tak zdarza, że sugeruje się nam, że europejskość to znaczy rozpłynięcie się w czymś, w jakiejś byle jakości i pozostawienie wszystkich rzeczy związanych z narodowością, patriotyzmem. Ja chcę się posiłkować tutaj jednym z przykładów zarządów pana prezydenta Sarkoziego. Dekretem prezydenta pan prezydent nakazał czytanie co roku we wszystkich publicznych szkołach we Francji listu partyzanta francuskiego, który walczył w ruchu oporu. Chcę powiedzieć tylko, że proporcje były między Francją a Polską, no rozbieżność była ogromna, to znaczy myśmy mieli ogromne państwo podziemne, a Francuzi jednak w połowie kolaborowali z Hitlerem. No dość na tym, że ten list jest odczytywany, zdaje się, na początku października we wszystkich szkołach. Ja się śmiałem i to bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, że list, zresztą Sarkozy, polityk prawicy, kazał, żeby odczytywać list partyzanta o proweniencji raczej lewicowej. Natomiast śmiałem się wtedy w rozmowie z przyjaciółmi, że taka inicjatywa bardzo patriotyczna pewnie w Polsce odebrana by została jako inicjatywa bardzo nacjonalistyczna. Taka jest różnica. Jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. To, co my mówimy o mediach publicznych w Polsce, to znaczy o ogromnym kryzysie wartości tych mediów, wolności, sposobie finansowania, produktywności tych mediów, to nie jest historia, która dotyka tylko Polski. Ja miałem okazję być wysyłany pracując dla Komisji Europejskiej przez kilka lat. Jeździłem po całej Europie i tam realizowałem różne materiały o charakterze europejskim, ale to mi dało okazję do poznania w innej sytuacji niż wakacje tamtejszych realiów. Rozmawiając z kolegami po fachu, operatorami kamery, dziennikarzami i tak dalej, wyniosłem obraz, że wszystkie te kraje tak zwane postkomunistyczne po prostu uległy bardzo niekorzystnej przemianie. Mianowicie odebrano im media publiczne i zastąpiono w tych krajach te media mediami komercyjnymi. W bardzo podobny sposób to zrobiono, jak zrobiono w Polsce. Więc może nie było przepływu informacji o tym procesie, o tym zjawisku, ale tak się stało. Niektórzy z nich, jak Czesi, już wychodzą na prostą, odbudowują swoje media publiczne. Natomiast no, mnie to daje bardzo wiele do myślenia.
Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To zmieniam się do Radia Maryja?
Tak, jesteśmy na antenie Radio Maryja, z kim mamy przyjemność.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca redaktora i gości. Dzwoni Barbara ze Śląska. Ja bym chciała się zapytać panią Bubulę, czy będą, w związku z nową ustawą medialną, czy będą transmitowane z Sejmu wszystkie obrady?
Dziękujemy, pani Barbaro.
Tego, czy wszystkie obrady będą transmitowane na żywo, nie wiem, zwłaszcza, że więcej ciekawego teraz dzieje się w komisjach sejmowych. Powiem tak państwu z kuchni parlamentarnej, że bardzo sformalizowane i takie przypisane do poszczególnych klubów wystąpienia w sali plenarnej Sejmu są dużo mniej ciekawe niż bardzo dogłębna i nieraz również uzupełniona o głosy społeczne dyskusja, która odbywa się nad konkretnymi przepisami ustawowymi w komisjach. Na pewno będzie więcej relacji z Sejmu i na pewno będzie możliwość zrobienia tego w sposób bardziej profesjonalny, dlatego że poprawia się możliwość wielokanałowej transmisji w różnych miejscach, w multiplexach. Ta ilość się zwiększy, dlatego że możliwości techniczne zwiększenia liczby programów telewizyjnych. Mamy zamiar zapisać bardzo dużą ilość programów dla telewizji publicznej na multiplexach cyfrowych w ustawie, czyli państwo będzie musiało zagwarantować wielokanałowość przekazu dla mediów o charakterze narodowym i mam nadzieję, że ten głos sejmowy będzie bardziej słyszalny, ale podkreślam, o wiele więcej ciekawego i bardziej otwartej dyskusji dzieje się w tej chwili w komisjach sejmowych, a nie w sali plenarnej. Chodzi tam bardzo ważne wystąpienia, zwłaszcza przez tych ludzi, którzy mają wiele możliwości decydowania, takich jak pani premier czy pan prezes Jarosław Kaczyński. Tam wiele wypowiedzi tego typu jest. Natomiast w pracy nad ustawami dużo ciekawsze są komisje.
Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus
na wieki wieku, Maria, Amen. Teraz i zawsze.
Maciej ze Stanów. Ja mam takie szybkie pytanie po prostu. A Światowy Zlot Młodzieży w Krakowie. Słyszałem o tym, że właśnie będzie każdy z tych uczestników będzie otrzymywał taki pakiet cały, między innymi ze skróconą historią, prawdziwą historią Polski. I szczególnie mnie interesuje ten aspekt, Nowak miał być...
Panie Macieju, bardzo dobre pytanie, trafne, tylko nie w tej tematyce, którą dziś podejmujemy. Co do pakietu, tak zwanego pakietu pielgrzyma i kto przygotowuje tę krótką historię Polski, proszę zatelefonować do organizatorów, którzy tym zajmują się, no bo gdy ich będziemy tu mieć w studiu, czy to wtedy może się już okazać, że zostało to wydane, więc nie przez pośredników, ale bezpośrednio do źródła w tej kwestii proszę się zwrócić i znaleźć odpowiedź. Pozdrawiam, panie Maciej. Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo. Bardzo proszę.
Halo. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Prosimy o wcześniejsze wyłączenie radioodbiorników. Prosimy o to od 25 lat.
Ty już jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Proszę o wyłączenie radioodbiorników.
Moje imię Józef, a jeśli chodzi o moje pytanie, sugestie, to mam jedną, jeśli chodzi o te media. Mnie się wydaje, że dobrze byłoby, gdyby zamiast kombinować z tymi wszystkimi ustaleniami, to ustalić jedno, że media, zasadę jedną przyjąć, media nie mogą kłamać. Stacja, która naraziłaby się na głoszenie nieprawdy, powiedzenie nieprawdy, powinna, być ukarana. Prawo ustalić takie prawo, że będzie poniesie jakąś karę, dotkliwą karę. Jeżeli to się powtórzy, to jeszcze raz karę i za trzecim razem likwidować taką stację. Coś takiego. To było chyba, czy będzie taki rząd, czy będzie taki, czy lewica, czy prawica, czy ktoś inny. Jak będzie głosić prawdę, jest w porządku. Jeżeli nie, no to przestanie istnieć. I dziennikarz powinien po prostu głosić i podawać fakty bez komentarza. Jeśli już chodziłoby o komentarz, to do komentarza powinny być dwie strony. Jak to się mówi, jedna za i druga przeciw, żeby skonfrontować, żeby nie było żadnych po prostu jakichś takich podjazdów.
Dziękuję panie Józefie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No, media powinny nie kłamać, przecież media nie kłamią, tylko dobierają często komentarz tak, by wyszło na ich stronę.
No cóż, rzeczywiście postulat słuszny, jednakowoż ktoś tej oceny, co jest prawdziwe, a co nie, będzie też musiał dokonać, więc musimy mieć wielostopniowy i różnorodny system nadzoru nad tym, co się dzieje w mediach, nadzoru w sensie nie takim prokuratorskim, choć w przypadkach kryminalnych tak oczywiście powinno być, natomiast w przypadkach choćby na przykład, myślę o przypadkach kryminalnych, choćby związanych z demoralizacją dzieci i młodzieży, ale w przypadkach oceny tego, jak wygląda prezentacja faktów, potrzebna jest bardzo szeroka edukacja medialna i możliwość zgłaszania również skarg przez widzów i słuchaczy na to, co się w tych mediach prezentuje. Jeśli będzie taka aktywność, a widzimy, że ona jest jeszcze w Polsce dużo, dużo mniejsza niż w jakimkolwiek innym kraju. Przypomnę, że w Wielkiej Brytanii, kiedy dochodzi do złamania ustawy tamtejszych przepisów medialnych, to potrafi w ciągu jednego tygodnia 20 kilka tysięcy skarg wpłynąć do tamtejszego regulatora, a u nas, no powiedzmy, kilkadziesiąt kilkaset razy mniej, kiedy wyrzucono redaktora Pospieszalskiego, próbowano zdjąć jego program za czasów poprzedniej władzy w Telewizji Polskiej, to wówczas tych skarg do Rady wpłynęło bodaj kilkadziesiąt z całej Polski, mimo że 800 tysięcy ludzi wcześniej ten program oglądało, więc tego rodzaju aktywność też jest potrzebna w celach kontrolnych, taka oddolna, zwykła, obywatelska.
Widziałem, pani poseł na początku delikatnie uśmiechnęła się na to sformułowanie o tych mediach, którzy nie kłamią. Już oddaję głos panu redaktorowi. Natomiast no, często jest tak, że media bezpośrednio nie kłamią, tylko eksperci, którzy są w mediach. Jesteśmy w przeddzień 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. To przecież nie media kłamały, że ziemia została przekopana na metr. Kłamała pani minister ówczesna, pani Ewa Kopacz. To ona użyła kłamstwa. Natomiast rolą mediów wówczas, takich na przykład jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, było podważenie tego, że to jest kłamstwo. To, co ona wypowiedziała wówczas, pan redaktor.
Ja tylko chciałem przypomnieć, że oczywiście jest całe rozbudowane prawo prasowe, które teoretycznie obowiązuje wszystkich dziennikarzy, ludzi pracujących w mediach. A jeśli chodzi, już posługujemy się konsekwentnie przykładem Francji i Niemiec, to we Francji na przykład jest instytucja mediatora do tego typu spraw spornych, do instytucja łącząca poniekąd redakcję kontaktów z widzami, próbująca rozwiązać różne sporne kwestie wynikające właśnie z naruszeń.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchacz z Polski Południowej.
Pańskie imię?
Pytanie, pani poseł.
Pańskie imię, przepraszam.
Halo.
Pańskie imię, nie przywykliśmy do takiej anonimowości.
Stanisław z Polski.
Prosimy,
Południowej.
Panie Stanisławie.
Pytanie do pani poseł Bubuli. Jak sobie państwo wyobrażają obiektywizm mediów, kiedy firmy właśnie, poprzednia ekipa wyrzuciła gro pracowników do firmy zewnętrznej, zwłaszcza tych pracowników takich niepokornych poprzedniej władzy. To wszystko przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Stanisławie. Szczęść Boże.
To była jedna z tych decyzji, która miała doprowadzić do sytuacji całkowitej podległości dziennikarzy i ich absolutnego posłuszeństwa poprzednim władzom telewizji. I myślę, że to był ten to była ta kropla, która przelała czarę goryczy, bo stanowisko środowiska dziennikarskiego i w ogóle ludzi związanych z Telewizją Polską zawodowo, wówczas co do oceny kompetencji i sposobów działania poprzedniej władzy, stało się jednoznacznie negatywne i myślę, że to też jest taka nauczka na przyszłość, że również stabilizacja zatrudnienia i szanowanie zespołów twórczych, dziennikarzy, również tych ludzi, którzy zajmują się techniką w Telewizji Polskiej czy w Polskim Radiu, jest fundamentem również ich niezależności, że jeśli będą silne zespoły redakcyjne, w których będzie rzeczywista twórcza praca i przyjmowanie dobrych pomysłów, ich realizacja i takie podejście, że to my chcemy zrobić najlepszy program, jaki może porwać za sobą widzów i pomóc im dotrzeć do prawdy, czy ubogacić ich o pewien ważny element działalności artystycznej, no to wtedy będzie to rzeczywiście dobra telewizja. Natomiast jeśli będzie sytuacja ciągłego strachu przed tym, że się zostanie pozbawionym pracy, że będzie możliwość natychmiastowego zwolnienia, czy też, że ludzie będą na tak zwanym samozatrudnieniu, jak to się dzieje w wielu firmach w Polsce, Polsce również ta zmora dotknęła telewizję polską i polskie radio, no to wtedy tej stabilizacji dającej niezależność dziennikarską i zawodową nie będzie. I myślę, że trzeba tę lekcję odrobić i zastanowić się na przyszłość nad tym, żeby tego rodzaju sytuacje na pewno się nie powtórzyły.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
No, szczęść Boże, mówi Stanisław z Niemiec.
Prosimy.
Jeśli jestem na antenie, a jestem, jak ojciec mówi, to kłaniam się i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i panią poseł oraz pana redaktora. Troszeczkę słuchałem pierwszej części i teraz także i bardzo cieszę się, że pani poseł relacjonuje to, co powiedziała w Sejmie. Podczas poprzedniego pobytu w Radio Maryja udało mi się także dodzwonić i sygnalizowałem te sprawy, podobnie zresztą jak pani, państwo to zauważają od lat niektórzy. A niektórzy nie chcą jeszcze do dzisiaj zauważyć, że media w Polsce w swojej większości, zaznaczam, bo są wyjątki, jak między innymi Radio Maryja, są sterowane z zagranicy. Cieszy mnie to, że teraz w rządzącej partii w Sejmie, mającej większość oraz w innych niezależnych mediach, a także po zmianie politycznej zaczynają już być w mediach publicznych pewne odznaki normalności. Ja nie chcę wymieniać tutaj nazwisk pewnych. Widać to, że zaczyna się w polskim życiu publicznym nazywać rzeczy po imieniu, tak jak się to powinno nazywać. Ja nie chcę tutaj wymieniać nazw koncernów zagranicznych, ale wiadomo jest rzeczą, że największy wpływ mają media niemieckie, koncerny niemieckie. Jeden z tych, ten największy koncern, do którego należy ponad 100 różnych dzienników regionalnych, stworzył ostatnio, on był znany pod różnymi nazwami, dzisiaj też nie chcę wymienić jego nazwy, ale on miesiąc temu nastąpiła kolejna restrukturyzacja, czy jak to nazwać, gdzie postanowiono nadać w tym bałaganie nazewnictwa jedną nazwę. Ale wiadomo, że dzisiaj przy tym, co jest zupełnie nowym zjawiskiem cywilizacyjnym, jaką jest komunikacja pomiędzy ludźmi, z jednego miejsca bądź z kilka osób skupionych w jednym miejscu mogą mieć wpływy na olbrzymie tereny, a także ludność zamieszkałą. Cieszę się, że wzorem, jak już przeczytałem, jeden z banków został odzyskany przez Polskę, że to też następuje powoli, bo mimo formalnej zależności mediów publicznych od rady i tak dalej, to była bardzo sprytnie konstrukcja wieloetapowo przeprowadzona po to, aby te wpływy były jak najbardziej widoczne. Ja obserwowałem większość tych dyskusji, które były transmitowane, A tej pani, która pytała o transmisję w Sejmie, je wszystkie można obserwować bezpośrednio, albo także w zbiorze archiwalnym, a także posiedzenia Komisji Państwa. Mhm. Przy okazji proszę powiedzieć pani poseł, aby sprawa głosu, rozmieszczenia mikrofonów i głośność z różnych sal posiedzeń różnych komisji była poprawiona, bo to jakoś jest
dziękujemy
jeszcze dalej.
Dziękujemy pani Stanisławie. Dziękujemy. Prosimy pani poseł.
Bardzo dziękuję za tą sugestię. Oczywiście w internecie można zarówno na żywo, jak i z odtworzenia posłuchać zarówno tego i zobaczyć zarówno to, co dzieje się w sali plenarnej posiedzenia Sejmu, jak i w poszczególnych komisjach. Jednakowoż nie wszyscy mają możliwość tak dobrego odbioru sygnału internetowego, żeby całe posiedzenia Sejmu przez internet oglądać. I dla nich oczywiście powinna być możliwość obejrzenia tego w jednym z kanałów telewizyjnych czy posłuchania w jednym z kanałów radiowych. I myślę, że w przyszłości takie zmiany zostaną wprowadzone. Natomiast co do tej zależności zewnętrznej, jest to problem, dlatego że w ogóle nie ma u nas, o czym wielokrotnie już mówiłam na antenie Radia Maryja, takiego podejścia, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą. To znaczy, żeby wprowadzić zabezpieczenia przed przejmowaniem, przed uzyskiwaniem koncesji, przed przejmowaniem, przed przydzielaniem częstotliwości tym, którzy mogą potem się łączyć w silne koncerny sterowane czy zawiadywane spoza granic naszego kraju. Mamy z tym poważny problem, dlatego że to jest kwestia bezpieczeństwa. Jeśli kraj nie ma zabezpieczeń tego typu w zakresie łączności komunikacji między ludźmi, to jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. I do tego, dlatego też potrzebne jest wzmocnienie i uniezależnienie od ewentualnych wpływów zewnętrznych takiej silnej instytucji, jaką jest Telewizja Polska czy Polskie Radio, bo to jest jeden z elementów zabezpieczenia systemu komunikacji wewnątrz kraju, pomiędzy rządem a obywatelami, pomiędzy różnymi grupami obywateli i zapewnienia dobrego przepływu informacji, ale rzeczywiście problem ewentualnej ekspansji czy dominacji mediów, które mają swoich właścicieli poza granicami naszego kraju, jest problemem bardzo poważnym.
Ja pozornie na moment odejdę od tematu mediów, żeby przytoczyć Państwu taką opowieść. Miało to miejsce we Francji w trakcie toczącej się kampanii wyborczej prezydenckiej, w wyniku której do władzy doszedł obecny prezydent François Hollande, oceniany przez większość Francuzów jako fatalnego prezydenta. To wyniki sondaży mówią, to nie jest mój głos. Pamiętam, że oglądałem bardzo dobry program publicystyczny na francuskiej piątce. Występował w nim ówczesny attaché prasowy prezydenta lewicowego. To podkreślam, bo to ma ogromne znaczenie także. Pan Arnaud Montebourg później został ministrem, a później zrezygnował z rządu. Natomiast przypominam sobie, co mówił. Dziennikarze go pytali, jakie są plany rządu wobec Francji, wobec naszego przemysłu narodowego i tak dalej. I on odpowiedział im, proszę Państwa, będziemy promować, mottem naszej działalności będzie Made in France. Będziemy realizować politykę protekcjonizmu, bo powiedział to i to mi bardzo zapadło w pamięć, bo kraj, który pozbyłby się swoich hut, nie miałby z czego produkować swoich własnych samochodów, tak jak my mamy produkcję Renault, Citroena, Peugeot, mówił. Kraj, który oddałby swoje media, oddałby w obce ręce swoje banki, sieci handlowe i tak dalej, stałby się niewolnikiem innych. Ponieważ to były słowa tak mocne, a emisja tego programu była powtarzana, oglądałem go trzykrotnie, żeby być pewnym, że nie uległem jakiejś iluzji. Tak, rzeczywiście, takie jest podejście tamtejszych rządów, bardzo skupiające się na obronie własnego przemysłu, własnego handlu, własnych banków i własnej prasy.
Kropka. nic dodać, nic ująć, tylko realizować. Dziś rozmawiamy o mediach publicznych i ustawie medialnej. Naszymi gośćmi poseł Barbara Bubula, Grzegorz Kościński, dziennikarz niezależny. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo? Prosimy? No, niestety. Radio Maryja, halo?
Jeśli już radio wyłączam.
Będę wdzięczny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie słyszałem na początku, może problem z połączeniem. Witam serdecznie ojca Benedykta, witam serdecznie zaproszonej gości Marcin z Morąga. Na wstępie bardzo dziękuję bardziej pani poseł za to, co robi, za felietony. One dużo wyjaśniają i też człowiek ma większy, szerszy obraz na temat mediów i tego, co się dzieje w Polsce. Nawet nie wiedziałem, że gazety o nazwie typowo, można powiedzieć, polskie, są właściciele to Niemcy. No niestety, ale do rzeczy. Ja mam takie pytanie, odnośnie dwa. Bo ten stary abonament nazywał się abonament radiowo-telewizyjny. I teraz tak, jeżeli ja nie oglądam telewizji w ogóle, nawet w domu nie posiadam, stoi tam daleko w oborze, to czy po prostu, czy ten abonament będzie rozgraniczony na abonament typowo radiowy bądź typowo telewizyjny, czy po prostu też będzie dalej nosił taką nazwę? Bo jeżeli radia słucham, to myślę, że będę musiał płacić, mimo że słucham tylko Radia Maryja. Nic więcej, już wyleczyłem się z tego, dzięki Bogu. A drugie pytanie to mam, to jeszcze mam takie. Chodzi mi tutaj o media już typowo niepolskie, czyli na przykład ten TVN, bo spotkałem tam się z kłamstwem, ewidentnym kłamstwem i chciałem się zapytać, czy tutaj państwo polskie ma też jakiś wpływ na inne media, na inne środki przekazu, które nie podlegają państwu czy rządowi. Dziękuję ślicznie jeszcze raz, serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Nie wiemy jeszcze, jaki kształt przybierze w ostatecznym rozrachunku nowa ustawa o składce audiowizualnej, ale z tych informacji, projektów, jakie do tej pory, z którymi się do tej pory zapoznawałam, nie będzie rozróżnienia na tych, którzy będą korzystali wyłącznie z radia i tych, którzy korzystali będą z radia i telewizji, tak jak to jest w tej chwili. Ta składka ma być dużo niższa, ma wynosić między 10 a 15 zł. Taka kwota w tej chwili funkcjonuje w tych wyliczeniach sporządzanych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście posłowie i senatorowie zdecydują po tych wyliczeniach i zastanowieniu się, ile to będzie na gospodarstwo domowe, nie na osobę, tylko na gospodarstwo domowe i będziemy dążyć do tego, żeby wszyscy państwo byli przekonani, że te pieniądze są dobrze wydawane, czyli będzie bardzo skrupulatna i bardzo jednoznaczna kontrola z rozpisaniem, takim planem finansowym, na jakie cele te pieniądze będą przeznaczane. I mam nadzieję, że każdy z tych, którzy w tej chwili nie chcą albo nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego, będzie miał dzięki temu przekonanie, że nie są to pieniądze, które zostały zmarnowane, tylko właśnie posłużyły lepszemu poinformowaniu Polaków wzajemnie o swoich problemach i o tym, w jaki sposób one są rozwiązywane, ale również i rozrywce, bo to będzie też przeznaczone na pewno na choćby dobre relacje sportowe z występów reprezentacji Polski, czy na przykład na taką rozrywkę na dobrym poziomie, z którą mieliśmy do czynienia choćby w historii z dobrymi, satyrycznymi programami, choćby Marcina Wolskiego, tak jak było w programie trzecim Polskiego Radia, czy z szopkami noworocznymi, które pamiętamy z dawnych lat. To są rzeczy, które mogą również być finansowane z tego rodzaju składki audiowizualnej, bo nie chodzi tylko o to, żeby telewizja cały czas zajmowała się sprawami poważnymi, ale również, żeby dostarczała rozrywki na dobrym poziomie. Natomiast myślę, że warto też przy tej okazji wspomnieć o tym, że ta telewizja też będzie musiała, Telewizja Polska, Polskie Radio też będą musiały zasłużyć sobie na dobrą opinię u widzów i słuchaczy, dlatego że każdy będzie z pewnością już w tej chwili, w tym momencie bardzo wiele wymagał od tej telewizji. Mam nadzieję, że tego rodzaju rozwiązania zostaną uznane za coś cennego i wartościowego na przyszłość.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo. Halo? Radio Maryja? Prosimy, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Starnowa się kłania. Chciałem spytać panią poseł, jak ocenia działalność do tej pory pana Jacka Kurskiego. To jest jedno pytanie. I drugie, czemu zmiany w mediach lokalnych, w oddziałach telewizji i radia, w polskich radiach tak powoli są dokonywane? Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pani poseł?
Wbrew pozorom trudne,
pani poseł się uśmiecha, bo nie
trudne, masz... trudne pytanie, dlatego że nie chcę tak bezpośrednio rozwodzić się nad tym, w jaki sposób oceniana jest działalność prezesa Telewizji Polskiej, bo myślę, że jest wiele elementów, za które można już pochwalić nowe władze Telewizji Polskiej, choćby dobrą zmianę, jeżeli chodzi o programy informacyjne i dużą część publicystyki. Natomiast pamiętajmy o tym, że wiele spraw w telewizji i w radiu musi się dziać powoli. Musi trwać poszukiwanie nowych, zdolnych, utalentowanych ludzi, którzy będą tworzyli scenariusze i nowych audycji, nowych filmów, nowych programów i musi trwać poszukiwanie tych, którzy będą na przykład spośród 100 dobrych następców dziennikarzy śledczych czy interwencyjnych. Może się okazać, że tylko 2 czy 3 będzie tymi, którzy będą w przyszłości pozytywnymi gwiazdami nowej telewizji narodowej. I to samo dotyczy mediów o charakterze lokalnym. Te rzeczy, nie wszystkie można i trzeba robić w ciągu 1 tygodnia czy 2 miesięcy, a raczej odbudowywać zespoły, czy tworzyć zespoły utalentowanych twórców, które będą funkcjonowały przez lata. Dlatego wszystkim tym, którzy niecierpliwie na te zmiany czekają, chcę zapowiedzieć, że na pewno one nastąpią, tylko potrzebny jest odpowiedni czas na ustanowienie nowych struktur i stworzenie i znalezienie nowych ludzi i odtworzenie wszystkich tych niewykorzystanych talentów, które nawet mając lat 40 czy 50 gdzieś w Polsce są i o których wiemy, że są, natomiast do tej pory nie znajdowali swojego dojścia do anteny albo z niej zostali wręcz wypchnięci w latach 90. czy na początku lat 2000.
Radio Maryja.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Mietek z południa Polski. Ja mam taką propozycję do pani poseł, bo jeśli mówimy o abonamencie radiowo-telewizyjnym, bardzo fajnie, tylko że lepsze wyjście będzie, jeśli nie będziemy robić kwotowych wartości, tylko przykładowo przypisać to do 1 kWh i to ten czas wyjdzie 2-3 grosze w skali kraju, bardzo mało. I ten czas, kto więcej prądu, to mniej więcej płaci, kto mniej. Także ci starsi ludzie, którzy są biedniejsi, mają okazję mniej płacić za telewizję automatycznie. Po drugie, prąd, czy one zakłady pracy, w których grają radia, samochody, w tym całe zakłady są obłożone radiami, telewizorami. I ten czas wszyscy płacą, nie tylko gospodarstwa domowe, tylko ci, co korzystają, płacą wszyscy. Cała Polska płaci minimalną stawkę, ale płacą wszyscy. To jest najbardziej sprawiedliwe. Tak mi się pani poseł wydaje.
Dziękujemy.
Jeszcze ojcze, nie, jeszcze ja jeszcze chciałem, bo tak ciężko się dodzwonić, jak się człowiek dodzwoni, to trzeba jeszcze. Druga propozycja jest taka, bo tu się mówi o jakichś radach, o tym wszystkim, żeby kontrolować te telewizje, żeby były lepsze, żeby to zgadza się. może rady w mniejszym zakresie merytorycznym można coś kontrolować, ale to są koszty, trzeba płacić pieniądze, odprawy, kombinacje, a najlepsze kontrole to są słuchacze i widzowie. Więcej programu na żywo. Tak Radio Maria stosuje, że dużo programu na żywo można ocenić, powiedzieć, zadzwonić, a w telewizji publicznej właściwie mamy zero programu na żywo. To jest błąd, według mnie. Także powinniśmy po prostu tym sposobem kontrolę większą robić w telewizji i w ten sposób będzie lepiej. No trzeba później, jest taka sprawa, że trzeba pomagać też tym słabszym mediom na przykład, nie? Ostatnio gazeta Nasza Polska zawiesiła działalność, bo sobie nie radzi. Taka dobra gazeta, prawicowa, uczciwa, patriotyczna. Nie ma jej kto pomóc. Też mnie to drażni po prostu, jak patrzę na to wszystko. Później telewizja publiczna powinna być obowiązek promować strony internetowe takie niszowe, a bardzo dobre. Żeby ci ludzie coraz więcej wiedzieli, bo rozmawiam z ludźmi, ludzie po prostu więcej wiedzieli, ale nie wiedzą o tym, takie strony. Przepraszam, chcę wszystko powiedzieć na raz. Nie wiedzą, że takie strony istnieją. Także tak, w tym kierunku powinniśmy iść. I na pewno będzie się poprawiało, a jeszcze mam do naszego ogródka. Jako słuchacz i promotor Radia Maria i dokładam się też, jak trzeba, to ostatnim sercu urosło, jak był temat Rajd Katyński. Nareszcie usłyszałem przyjemne słowa o naszym sąsiedzie, o naszych sąsiadach Rosjanach. Bo to plucie na Rosję też nic dobrego w Polsce nie przynosi. I chciałbym, żeby też to pani poseł gdzieś to ruszyła, żeby media publiczne jednostronnie przedstawiają, a są ludzie, którzy inaczej to widzą, nie bierze się ich do telewizji. Radio Maria też mam pretensje do naszego ogródka, bo jest ksiądz Wiesław Kowidzalewski, pani profesor Raźny, pan profesor Wolniewicz, nie widzimy go w Radio Maria teraz, profesor Nowak, no dużo takich rzeczy jest, można po prostu poprawić. Musimy pluralistycznie bardziej, bo jednostronnie, jak słyszę na przykład pana ministra Szemietiewa, jak on się tą jurusłopową nienawiścią, no to już mam dość tego wszystkiego. Dobrze, nie chcę przedłużać. Jeśli mogę być na antenie, mogę słuchać, bo ja...
Tak, tak.
Może coś trzeba dopowiedzieć jeszcze. Proszę mnie zostawić na linii, będę słuchał.
No panie Mieczysławie, no dziękuję. Pan mówi, że tego może słuchać tamtego ktoś inny. Nie może, bądź może słuchać. No na tym polega to funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, to wzajemne komunikowanie się. I tutaj powiedzmy tak, nic dodać, nic ująć. Gdyby Radio Maria dziś dysponowało 10 kanałami, to podejrzewam, te nasze debaty i dyskusje nie byłyby ograniczone tylko i wyłącznie do rozmów niedokończonych od 21.30 do 23.35, ale też w wymiarze regionalnym czy wymiarze tematycznym byłoby więcej szans, więcej okazji. Póki co Radio Maryja to jedna antena, to jeden program realizowany przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem godziny 3.00 do 5.45 i w tym czasie niemalże wszystko trzeba zmieścić. Po trochę, pobudzając do myślenia i pobudzając do wzajemnego dialogowania, i to nasze wzajemne dialogowanie, jak widzimy, przynosi konkretne owoce i mamy nadzieję, poszerza nasze horyzonty i nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tych treści, które tutaj wysłuchamy, bo rozmawiamy dziś o nowej ustawie medialnej i już z naszych wypowiedzi radiosłuchaczy są tacy, którzy znają dokładnie każdy szczegół tej ustawy, wystąpienia pani poseł Kruk, czy też innych tworzących ustawę medialną, zaangażowanych w to. Są osoby, które tęsknią za transmisjami sejmowymi. Są osoby, które pytają o abonament, a wiemy, że odpowiedź tutaj jest maksymalnie 4-minutowa, 5. A rozwinięcie tych tematów wymagałoby o wiele więcej tematu. To, co pan uznaje za na przykład brak tematów takich związanych z Rosją. Ktoś uzna, że dobrze, że ich nie ma. Nie wszystko jest takie proste, jak nam się wydaje. Łącznie z tą opłatą od kilowatogodziny. No nie wiem dlaczego nie od na przykład no, ilości wody, i byłaby to propozycja no bardziej ekologiczna, prawda, ziemia.
A ja może wtrącając słowo ojcu, powiem, że rzeczywiście słuchacz o tyle w dobrym kierunku sugeruje, że będzie to związane prawdopodobnie z płaceniem rachunków za prąd i rzeczywiście kwotowo to będzie ustalone. Natomiast chcę uspokoić, że również i zakłady pracy, które mają tego rodzaju opłatę za energię elektryczną, będą objęte składką audiowizualną. W związku z tym nie będzie tak, że tylko osoby fizyczne, gospodarstwa domowe będą ponosiły ciężar funkcjonowania mediów narodowych. Co więcej, chcemy, żeby te zwolnienia, które obecnie obowiązują od abonamentu, a więc dla osób powyżej 75 roku życia, osób bezrobotnych, pobierających najniższe renty i emerytury, były pozostawione, również osób niepełnosprawnych. W związku z tym te składki, które będą do wspólnej kasy dokładane ze strony instytucji o charakterze komercyjnym, czyli zakładów pracy firm, będą uzupełniały ten brak, który powstanie wskutek zwolnień z abonamentu, z tej składki audiowizualnej dla osób, które powinny być taką ochroną objęte. A co do włączenia udziału słuchaczy jako dobrego kontrolera zawartości treściowej mediów takich jak Telewizja Polska i Polskie Radio, zgadzam się w 100%. Myślę, że to byłby bardzo ważny, taki bezpieczny element pomagający w dążeniu do prawdy ze strony mediów, i bardzo żałuję, że do tej pory tak mało tego rodzaju programów funkcjonuje w mediach publicznych.
To ciekawa propozycja, przy czym tak jak w Radiu Maryja, nasz, powiedzmy, światopogląd jest jasno określony, to jest światopogląd katolicki. Dlatego każdy, kto telefonuje do Radia Maryja, liczy się z tym, że tu jest podporządkowanie katolickiej nauce społecznej, i czy to są tematy związane z moralnością, z gospodarką, polityką, kulturą. Rzeczą jasną jest, że czynnikiem, kryterium weryfikującym jest to, czy dane stanowisko jest zgodne z nauczaniem Kościoła, jest stanowiskiem katolickim. I takie moje pytanie, które często mi się nasuwa, jeżeli Radio Maryja funkcjonuje od 25 lat jako katolicki głos w naszych domach, czy media narodowe to będzie narodowy głos w naszych domach? I czy to będzie podporządkowane narodowi? Czy to będzie, no właśnie, czy ten kontakt na żywo, o którym pani mówi, o który pyta słuchacz, czy on będzie weryfikowany tym, że ja mogę wypowiedzieć, co mi się żywnie podoba, bez żadnej odpowiedzialności? To w Radiu Maryja jest odpowiedzialność nade wszystko i weryfikujemy zgodność z nauczaniem Kościoła. Wiele rzeczy pytamy, rozmawiamy i chociaż z kim się nie zgadzamy, to możemy powiedzieć, Kościół tak naucza. My reprezentujemy nauczanie Kościoła. Ono jest sprawdzone przez pokolenia. Ono prowadzi do poznania prawdy, nade wszystko prowadzi do zbawienia. I dlatego dany głos temu podporządkowujemy. Doskonale wiemy, że przywrócony program redaktora Jana Pospieszalskiego Warto Rozmawiać jest programem, gdzie są dwie strony, warto rozmawiać. Nie ma tego czynnika weryfikującego, prawda? to pozostawione jest pod dyskusję. Dlatego to moje pytanie o dodatkowych rozmówców jako słuchaczy, jeżeli nie będzie, moim zdaniem, to podporządkowanego jakiemuś kryterium oceny, to będzie po prostu jeden wielki chaos wypowiadanych słów. Bądź sprzeciwu, bądź zadowolenia, sprzeciwu, zadowolenia.
To prawda i być może temu należy przypisać te obawy przed włączaniem bardzo szerokim słuchaczy w to, co nadawane jest na antenie Polskiego Radia czy Telewizji Polskiej. Niemniej jednak od tego nie możemy uciekać. Musi być podporządkowanie tego tej zasadniczej definicji misji telewizji, a więc tej, która będzie w swoim największym, najbardziej ważnym elemencie obejmowała budowanie wspólnoty Polaków, kultywowanie tradycji, poszanowanie również chrześcijańskiego świata wartości, bo taki też będzie wpisany nadal w tę ustawę. W związku z tym będziemy się starali tak to zapisać w ustawie, żeby redaktor prowadzący taką otwartą antenę miał też scharakteryzowany świat wartości, w ramach którego się porusza. I czy, żeby też było coś takiego, oczywiście nikt nie dorówna i nie doścignie misji Kościoła katolickiego, w który wpisuje się Radio Maryja. Tutaj wyjątkowo jest dobrze i jednoznacznie to zdefiniowane. Niemniej jednak musimy się pokusić o stworzenie tego rodzaju ram funkcjonowania mediów narodowych. Co to jest ta misja? W taki sposób scharakteryzowana, żeby prowadzący taką otwartą antenę dla Polaków
mógł powiedzieć, że służy misji.
Tak jest, że jest to określone. Jest w ramach tej misji, to jest coś, co akceptujemy i co pozwalamy temat i sposób mówienia i charakter wypowiedzi pozwalamy, żeby się dostał na antenę, ta wypowiedź, która zawiera elementy sprzeczne z tą misją, żeby na tę antenę była po prostu moderowana w ten sposób, że niekoniecznie takiego gościa się zaprasza, czy
albo dopuszcza. Takie sformułowanie, kwituje się, przepraszam, jest to niezgodne z misją.
Tak jest. I to myślę, że z dzisiejszej naszej audycji to jest bardzo ważna nauka, którą możemy wynieść na przyszłość.
Pan redaktor?
Ale państwo, pani poseł, jeśli dobrze zrozumiałem, choć przyjmujecie, że to będą media narodowe, to jednak bardzo mocno podkreślacie kwestię misyjności tych mediów, czyli jak gdyby wpisujecie się w to, w co wpisane są wszystkie inne media sfery publicznej w Europie, czyli w służbę społeczeństwu, czy ja to dobrze rozumiem. A poza tym to, co powiedział ojciec Benedykt, ojciec prowadzący, przecież ktoś, komu taka formuła nie będzie odpowiadała, to ma pluralistyczne prawo wyboru, bo przecież w Polsce są także inne media. Jeśli nie będzie miał ochoty być widzem, odbiorcą telewizji publicznej, no to może słuchać czy oglądać jakichkolwiek innych mediów.
Ja jeszcze wrócę do jednego z pytań słuchaczy poprzednich, na które nie odpowiedzieliśmy, bo tak dużo mamy tutaj tematów. Pytanie było o podporządkowanie TVN-u i tego, czy on ta rozgłośnia, ta telewizja komercyjna komuś podlega. Oczywiście podlega. Podlega kontroli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i podlega polskiemu prawu. Każdy posiadający koncesję do nadawania w języku polskim, koncesję wydaną w języku polskim, musi się podporządkować ustawie o radiofonii i telewizji, musi się podporządkować przepisom szczegółowym, które określone są również przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I jeśli są skargi słuchaczy na to, że głoszona tam jest nieprawda, że są łamane przepisy ustawy, z którymi każdy się może zapoznać i może się dowiedzieć, jakie elementy powinny być w każdej telewizji, w każdym radiu funkcjonującym według polskiego prawa, no to wówczas Krajowa Rada ma obowiązek wszcząć postępowanie, włącznie z ukaraniem czy to finansowym, czy nawet wszczęciem postępowania zezwolenia, odebranie takiej koncesji. Nie mówię tutaj konkretnie o tej stacji telewizyjnej, tylko o tym, jakie przepisy obowiązują w polskim prawie. I jeśli takich skarg jest wiele i jeśli zostaną one odpowiednio udokumentowane, to te kary mogą być nawet bardzo dotkliwe. Przypomnę, że w przeszłości tego rodzaju kary były nakładane i one były karami idącymi nawet w setki tysięcy złotych. Jeśli były naruszenia ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie choćby kwestii demoralizacji dzieci, czy na przykład naruszenia zasad dobrych obyczajów w innych dziedzinach, czy też szkalowania imienia Polski, obrazy, uczuć religijnych i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma tak, takiej sytuacji, w której również te media, które funkcjonują komercyjnie, miałyby działać w poczuciu całkowitej bezkarności. Ale siła skarg obywatelskich tutaj jest bardzo duża, dlatego że przypomnę jeszcze jeden z przeszłości, z wypadków, kiedy to Krajowa Rada właśnie pod wodzą Jana Dworaka, którego tutaj słuchacze mają prawo surowo oceniać w Radiu Maryja, ale który jednakowoż w sytuacji, w której było kilkaset skarg rodziców na jeden z programów jednej ze stacji komercyjnych, taką karę dotkliwą na tę stację nałożył, dlatego że zorganizowało się 800 rodziców i odpowiednio udokumentowaną skargę w Krajowej Radzie złożyli.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Jestem...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Dzwonię z Niemiec. Chciałam powiedzieć coś na temat Medien w Niemczech, nie? Są bardzo, bardzo skorumpowane. To znaczy wszyscy ci, co mają gazety i telewizję, to są po prostu tymi bogami tutaj w telewizji i po prostu nie można już patrzeć na tą telewizję tutaj w Niemczech. To jest okropne.
Kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto telefonuje do nas, prosimy?
Maria z Niemiec.
Dziękujemy, pani Mario.
Tak, chciałam powiedzieć, że tak? Pani poseł ma pełną rację i po prostu nie bierzcie przykładu z niemieckiej telewizji, bo i francuska telewizja już dostała tak po nosie, że będą robili to, co tutaj Niemcy żądają. To jest po prostu mafia. Mafia skorumpowała całą Europę. To są media, to jest polityka, to jest wszystko. I chciałabym powiedzieć Polakom, że chwalcie to, co wy po prostu w kraju macie. To jest najważniejsze. Przede wszystkim do młodych ludzi. Myśmy wyjechali tutaj do Niemiec, to byliśmy młodzi. Teraz jesteśmy zrozpaczeni. To, co się tutaj dzieje, to jest straszne.
Dziękujemy, pani Mario. No, ostatni głos o takiej korupcji w mediach. No, myślę, że bardziej do pana redaktora w kwestiach tej korupcji w mediach. No, tak pani mówi, niemieckich.
No, nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie zapoznałem się z tym tematem. Natomiast, no, być może jest tak, że to, o czym mówiliśmy, o widoczny wpływ elit rządzących na dziennikarzy, na media, wywierany z powodu problemu związanego z ogromnym przybyciem tak zwanych uchodźców, tutaj obnażył, że tak powiem, problem, który był do tej pory niewidoczny, mianowicie problem uzależnienia, problem cenzury i problem poprawności politycznej. Co do korupcji w mediach i francuskich, niemieckich, trudno mi się odnieść do tego tematu. Po prostu nie wiem, nie jestem akurat nieprzygotowany na taką odpowiedź. Jeszcze raz powiem, że widzę w tych mediach dużo dobrego. Wiem, że programy są realizowane ciekawie. Wiecie państwo, może na koniec taki konkretny przykład. Czasami siadam przed telewizorem i dokonuję, że tak powiem, takiego spotkania z programem o charakterze analitycznym. Wybieram sobie dwie, trzy stacje we Francji, dwie czy stacje w Niemczech. Pamiętam chyba rok temu w marcu dokonałem takiej jednej z analiz i na antenie telewizji publicznej we Francji w godzinie największej oglądalności nadawali teatr na żywo. Oprócz tego wcześniej na innej antenie był jakiś bardzo interesujący film dokumentalny właśnie dotyczący jednego z regionów Francji. Na telewizji niemieckiej Bayerischer Rundfunk szedł jakiś bardzo ciekawy film rodzinny, który z powodzeniem mogła oglądać bez strachu cała rodzina, zrealizowany siłami i budżetem właśnie tego regionu Bawarii. Mitteldeutscher Rundfunk nadawała na żywo program z Lipska o targach książki, obudowany wieloma programami dotyczącymi autorów, książek, o obecnych tendencji w rozwoju czytelnictwa i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy się spojrzy z tego punktu widzenia, ja oglądam to troszeczkę analitycznie, no nie mam takich krytycznych uwag. Natomiast tak jak mówię, oni realizują swoją telewizję. I Francuzi, i Niemcy. My powinniśmy wyciągnąć z ich modelu to, co jest dobre, powiedzmy w kwestii struktury, modelu i może go zastosować u nas. I jeszcze tak na koniec taka myśl, chyba ostatnia, że skoro integrujemy się politycznie z Węgrami, z Czechami, ze Słowakami, z Chorwatami, bo jak się okazało w ostatnich miesiącach, w wielu tematach mówimy jednym głosem, to być może powinniśmy spróbować to, co zrobili kiedyś Francuzi z Niemcami, budując telewizję Arte. Może powinniśmy w obrębie właśnie takiej Grupy Wyszehradzkiej pokusić się także o większą, dalej idącą wymianę informacji, wymianę programów, po to, żebyśmy się lepiej poznali i po to, żebyśmy stworzyli jakąś nową wartość opartą na wspólnych doświadczeniach, wspólnej kulturze tutaj, naszej Europy Centralnej. Kto wie?
Wydaje się też, że warto jest przypomnienia to, o czym powiedział pan redaktor w części telewizyjnej, że to, o czym mówimy w sytuacji mediów, to ten wymiar informacyjny mediów i też ten wymiar produkcji. I tutaj często my, myśląc o tym, co dzieje się w mediach, że media nie informują nas o sytuacji bieżącej. To, co jest często w mediach, nie odzwierciedla rzeczywistości tu i teraz. To, co chociażby o tych uchodźcach, czy też tych wypadkach w Kolonii, czy gdzieś indziej, że mamy do czynienia z czymś takim, że ten wymiar informacyjny, mówiąc krótko, nie spełnia podstawowego kryterium ukazania rzeczywistości taką, jaką ona jest. Czyli, że w tej rzeczywistości jest dobro, jest zło. Są katastrofy, ale są też bardzo wysokie osiągnięcia, są zagrożenia, ale jest realny stan bezpieczeństwa bądź brak tego stanu bezpieczeństwa. Natomiast to, o czym tutaj pozytywnie też mówimy i co chciałbym, by wybrzmiało na zakończenie, to jest ten drugi wymiar mediów, produkcji, które są obecne w mediach. I to są produkcje bądź formujące człowieka, bądź deformujące, bądź zgodne z tym, co ukształtowane jest przez dany region, historię, tradycję, dziedzictwo, bądź z prowadzeniem czegoś zupełnie nowego, obcego, powierzchownego, coś, co jest, wracam do tego przykładu, z proszkiem do prania i farbą do malowania, podporządkowane tu i teraz biznesowi. Tak wyrażamy się zwyczajnie na ulicy i w naszych też rozmowach przy stole, że informacją można kłamać, raczej informacja połączona z komentarzem sprawia, że jest nie odzwierciedla rzeczywistości, czyli ją przedstawia w sposób zdeformowany, fałszywy, a wszystkie inne pozostałe audycje, produkcje medialne mają taki charakter ogłupiania narodu przez problemy poruszane tam i rozwiązywane przy sklepie na przykład.
Ja myślę, że ta pani odnosiła się z pewnością do tej sfery informacji w mediach niemieckich, natomiast jest to wielka przestroga do nadawców publicznych, że nie wolno nakładać kagańca cenzury, że nie wolno deformować i kłamać, dlatego że dzisiaj telewizji słuchacz ma możliwość czy to ucieczki na przykład do radia, albo do internetu. To, co się dzieje w Niemczech, to jednak z tego, co wiemy, przecież nieoficjalnie, rodzi ogromną reakcję społeczną, która jest przekazywana poprzez inny rodzaj medium, jakim jest internet.
Dziękuję za dzisiejsze rozmowy. Proszę o ostatnie słowa jakiegoś podsumowania, też słowa pozdrowienia i ze swej strony dziękując życzę wytrwałości w dalszej pracy i posłudze na rzecz wolności słowa, bo słowo wolne jest i mocne samo w sobie, no i też tej posługi względem prawdy, względem dziedzictwa, względem formacji człowieka. Pani poseł.
Ja myślę, że najlepszym podsumowaniem tej naszej dzisiejszej audycji jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że właśnie dzięki Radiu Maryja i z Radia Maryja może, w co bardzo głęboko wierzę, dojść do realizacji tego marzenia, które kształtowało świętego Jana Pawła II, żeby prawda zwyciężała również poprzez środki społecznego przekazu. I jako Polacy, jako naród, odbudowując na solidnym fundamencie swoje państwo i tworząc i pogłębiając wspólnotę narodową, która jest pełna godności i odbudowuje te najważniejsze swoje cechy, które pozwoliły nam przetrwać najtrudniejsze chwile historyczne, możemy również pokusić się o to, aby z naszego kraju poszedł bardzo mocny sygnał o wzmocnieniu tej roli środków społecznego przekazu, jaka jest ukształtowana przez naukę społeczną Kościoła katolickiego. I to dotyczy zarówno wzmocnienia obecności w życiu społecznym mediów katolickich, ale też i ukształtowania w duchu wartości chrześcijańskich mediów o charakterze publicznym, a może w przyszłości również tych mediów komercyjnych, które zechcą za takim głosem swoich odbiorców podążać. I myślę, że takie z tej nocy przed rocznicą smoleńską przesłanie dobrze, żeby zapadło w nasze serca i żebyśmy się nad tym, jak się włączyć w to wielkie dzieło w przyszłości, dobrze zastanowili. Dotyczy to wszystkich, dlatego że każdy, kto słucha, kto ogląda, kto klika w internecie, uczestniczy w tym dziele, jakim jest uczestnictwo w środkach społecznego przekazu.
Dziękuję pan redaktor Grzegorz Kościński.
No ja myślę, że po takiej wypowiedzi to już trudno byłoby coś dodać. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w tym programie i powiedzieć, żebyście państwo udzielili kredytu zaufania tym nowym mediom, poczekali na to, aż telewizja publiczna stanie się telewizją w pełnym tego słowa znaczeniu wartościowo. Szczęść Boże.
Jeszcze raz gorąco dziękuję. Poseł Barbara Bubula, redaktor Grzegorz Kościński w temacie mediów publicznych i nowej ustawy medialnej. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam państwa.